szerszym gronie.
Proszę Państwa, dziś herbatka w szerszym gronie, grono szerokie. Pozwolę sobie przedstawić zgodnie z wskazówek ruchem zegara od mojej prawej strony ksiądz Roman Piwowarczyk, doktor filozofii, redaktor prowadzący łódzkie studia teologiczne. Witam pięknie.
Witam również.
Tomasz Bieszczad, Rada Etyki Mediów, członek, skarbnik zarządu łódzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Witam moja Państwa. Skromna osoba, od razu też witam Państwa, Małgorzata Warzecha i Krzysztof Nagrodzki, sekretarz oddziału łódzkiego Stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarza. Spotkaliśmy się w tym gronie, proszę Państwa, myślę, w bardzo szlachetnym celu, aby podsumować to, co wydarzyło się podczas trzeciej ogólnopolskiej konferencji Dziennikarz między prawdą a kłamstwem. Konferencji organizowanej przez łódzki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Ta trzecia miała miejsce 24 października, tradycyjnie w auli Wyższego Seminarium Duchownego, a dziś już mamy tutaj przed sobą owoce tej konferencji. Pan Krzysztof Nagrodzki przyniósł nam właśnie płytkę DVD i płytkę CD z nagranymi, cztery w zasadzie płytki DVD i płytę CD i z nagranym materiałem dźwiękowym i z pełną prezentacją tej konferencji. A zatem myślę, że będzie dobrze, już troszkę czasu minęło, abyśmy dzisiaj podsumowali to wydarzenie, które moim zdaniem ma ogromne znaczenie nie tylko dla środowiska dziennikarskiego, ale dla wszystkich ludzi, którzy żyją w świecie mediów, bo media otaczają nas przecież z każdej strony. Ta konferencja nosiła pod tytuł Granice kompromisu. Nie wiem, który z panów, może pan, panie Krzysztofie, jako taki główny organizator całości, opowie, skąd ten pomysł, jakim kluczem się kierowaliście państwo, dobierając tych, a nie innych uczestników, gości tegorocznej konferencji.
Pomysł dosyć tak spontanicznie się urodził, dlatego że lat temu chyba trzy spotkaliśmy się na takim programowym spotkaniu naszego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Chcieliśmy między innymi zastanawiać się nad pewnymi pryncypiami, którymi powinien kierować się dziennikarz katolicki, ale dziennikarz w ogóle też. I wtedy ksiądz biskup Adam Lepa tak delikatnie powiedział, a może byście coś zrobili, jakąś konferencję. No jak takie słowo padło, nie było rady, trzeba było robić konferencję. No jaśmy doszli do wniosku, że trzeba zacząć może od podstaw. Czyli przypomnieć, nie negocjować, ale przypomnieć, jakie jest znaczenie tego słowa prawda. Bo to słowo już zostało tak strasznie zdewastowane. Jest twoja, moja, nasza, wasza prawda. A prawda jest jedna.
I ta, co mówił ksiądz Tischner, tak?
Też. Tak, i tak, tak. I guzik prawda.
I guzik prawda.
Tak, także w sumie, ponieważ tu następuje ogromna dewastacja, a przez to niesłychane pomieszanie w komunikacji między ludźmi, bo to jest ważne, jeżeli się zdewastuje pewne pojęcia, przedefiniuje je, to następuje trudność w komunikacji między ludźmi. Wobec tego zaczęliśmy od tego przewracania pojęciu prawda, jego podstawowego znaczenia, czyli zgodności rozumienia rzeczywistości w skrócie z nią samą, czy rzeczy, rozumienia rzeczy z nią samą. Potem niejako w sposób też naturalny trzeba było przypomnieć, czym jest godność. Godność, która jest elementem przypisanym człowiekowi z samego racji tego, że jest człowiekiem. On może tą godność oczywiście pomiatać, szargać, zostawiać gdzieś tam w kącie, niemniej jednak on ją ma. No i trzecia konferencja w sposób też niejako naturalny musiała dotknąć granic kompromisów. Myśleliśmy o tolerancji, ale jak już mówiliśmy na konferencji, tolerancja ma bardziej takie przewrotne już w tej chwili znaczenie. Słownikowe zresztą też i praktyczne też. Dochodzi już do tego, że tolerancja toleruje się tylko tych, których się akceptuje, co już jest zupełnym zaprzeczeniem samej idei. Wobec tego doszliśmy do wniosku, że kompromis będzie lepszym słowem, lepszym leitmotivem. No i teraz, jeżeli doszliśmy do wniosku, że trzeba mówić o granicach kompromisu, bo muszą być gdzieś te granice, ponieważ człowiek, jeżeli łamie, przekracza te granice, to zaczyna się gubić w swoim życiu, w swoich wyborach, no to trzeba byłoby zastanowić się w takim razie, o jakich granicach mówimy, ponieważ jesteśmy nie tylko dziennikarzami, ale katolickimi dziennikarzami, co by to nie znaczyło, czyli jeszcze bardziej zobowiązanymi w teorii do przestrzegania pewnych pryncypiów. Mam nadzieję, że w praktyce kulawo, bo kulawo, ale też musimy za tą teorią nadążać. No to niejako w sposób oczywisty trzeba było rozpatrzeć te kompromisy w kontekście wiary. Ojciec Posadzki, znany jezuita.
Tak, kontekście... tu mamy program przed sobą. Tak, ksiądz Posadzki miał taki wykład, zresztą znakomity, Granice kompromisów w chrześcijańskiej wierze. Jest poza tym wybitnym badaczem różnych odłamów, sekt i na tym tle to zarysował. Mhm.
No i również dotyka tego dla wielu współczesnych ludzi egzotycznego obszaru egzorcyzmów. A jest to świat, który istnieje, ale następnym prelegentem, wykładowcą był ksiądz profesor Rostowski, który ma ogromne doświadczenie w kontekście kompromisów, czy możliwości kompromisów, możliwości lub braku możliwości kompromisów, czy dialogu z, między religiami, szczególnie w kontekście dialogu z judaizmem.
Zresztą wykład, który wywołał chyba ogromne poruszenie i najmocniej nagrodzony brawami, mimo że przecież ksiądz profesor jest no, człowiekiem tak wysokich horyzontów, a tutaj tak przystępnie tę rzecz wyłożył. Przy okazji chciałam powiedzieć, że ogromna frekwencja była właśnie podczas tej ostatniej konferencji. No, aula była do ostatniego miejsca wypełniona.
Z przystawkami, momentami. Tak, to się w czasie różnie składało. W każdym razie w szczytowym momencie trzeba było naprawdę dużo dostawek jeszcze dołożyć. No ale jeżeli chodzi o brawa, to zwracam uwagę, że również brawa dostał duże pan redaktor Wittstein. Pan redaktor Wittstein mówił, nie bez kozery zresztą był zaproszony przez nas. Do tego jeszcze zaraz wrócę. Ponieważ mówił o tych granicach kompromisu, a może bardziej szerzej jeszcze mówił o tym, jak dziennikarz porusza się w tej wojnie kontrkultury z kulturą. To był bardzo interesujący wykład, praktyka zresztą ogromnego erudyty. No a poza tym pan redaktor Wittstein, widzieliśmy o tym, pokazał, jak człowiek uczciwy intelektualnie, o wielkiej wiedzy, o dużej dyscyplinie umysłowej, i uczciwie intelektualnie, jak potrafi, idąc z różnych miejsc, potrafi dojść do nic tego samego punktu, gdzie prawda nie jest, tak jak powiedziałem, twoja, moja, tylko jest jedna prawda. Dlatego ten występ był tak znaczący. Pan redaktor Jackowski mówił o kompromisach.
Osoba, rodzina, rodzina, rodzin, rodzina narodów. Taki tak, no, był tytuł i tego wykładu.
Części, i w tej części, nazwijmy to wykładowej, prelekcyjnej, już nas niemalże stały uczestnik naszych debat, pan profesor Piotr Jałszyński z KUL-u, mówił o granicach kompromisu w kontekście cywilizacji. To jest bardzo ważny element, dlatego że według definicji na przykład pana profesora Konecznego, bardzo znanego również w świecie, profesora, no zmarłego, już on był bardzo znany przed wojną, cywilizacje w zasadzie nie mogą z sobą współżyć, one mogą tylko się zwalczać. No i bywa tak, że jeżeli ta cywilizacja, powiedzmy wyżej, bardziej rozwinięta, nie ma w sobie odpowiedniej energii, witalności, to staje zdominowana, wyparta przez cywilizację niższą, tak jak zresztą według słynnej teorii kopernikańskiej, zły pieniądz wypiera dobry pieniądz.
Tomasz Bieszczad prowadził tą pierwszą część, bo jeszcze była druga panelowa.
To znaczy, może ja bym trochę się odniósł szerzej do tego, można już powiedzieć, cyklu naszych konferencji, bo trzecia konferencja umożliwia już jakieś takie spojrzenie bardziej syntetyczne i głębokie, a jednocześnie wydaje mi się, że spojrzenie teoretyczne, a jednocześnie takie, które może dziennikarzowi, gdyby chciał się naprawdę szczerze tym, co na tych konferencjach mówiono, przejąć, to wydaje mi się, że ten materiał jest w stanie bardzo mu pomóc również w takim codziennym życiu jego zawodowym, w jego codziennej praktyce. Bo jeżeli mówimy dziennikarz między prawdą a kłamstwem, to jakby w samym tym stwierdzeniu już, w samym tym zdaniu słychać tam jakieś takie dramatyczne napięcie, konflikt i nawet rozdarcie. To tak dzisiaj jest, że dziennikarze, nawet jeżeli sobie tego do końca nie uświadamiają, albo może nie chcą uświadamiać, bo jest to czasem traumatyczne uświadomienie, bolesne, to są zmuszani do pewnych wyborów, że gdzieś za sprawą pewnie wszechobecnej polityki, gdzie demokracja, która wtargnęła do Polski 20 lat temu, sprawiła, że ta debata polityczna stała się bardziej otwarta, bardziej dostępna dla ludzi. To było dobre oczywiście, ale z drugiej strony też uruchomiła pewne takie postawy osobiste, postawy emocjonalne.
Finansowe na przykład, które kreują też tę rzeczywistość,
właśnie,
prawda?
Że jakby to się tak trochę...
Nie ma cenzury, ale jest cenzura biznesu, rynku na
tak,
przykład.
Tak, to też zwracał na to uwagę w tej ostatniej konferencji nasz tu kolega z łodzianin, redaktor Zdzisław Szczepaniak, prawda? Mm-hmm. Że on bardzo dramatyczny miał taki referat, który pokazywał...
W drugiej części panelowej, tak.
I pokazywał, jak te przemiany ustrojowe, ekonomiczne, gospodarcze wpłynęły również na postawy dziennikarzy, że oni nagle się znaleźli w takiej rzeczywistości, gdzie musieli się opowiadać dramatycznie. Oczywiście to było zawsze, bo w Polsce komunistyczno-socjalistycznej też takie były pewnie wybory trudne.
Ale... Tak, ale wydawało się, że po tym 1989 właśnie. Roku, kiedy zachłyśniemy się, że nie ma już Urzędu do Spraw Kontroli Prasy, Radia, Telewizji, Widowisk, że wszystko wolno. A tymczasem się okazuje, że z jednej strony oczywiście są jakieś bariery etyczne, ale z drugiej strony przede wszystkim interes nadawców, właścicieli prasy, telewizji, ten dyktuje tak naprawdę często treści.
Często właścicieli, którzy mają interesy nie do końca zgodne, a wręcz sprzeczne z interesem na przykład lokalnej społeczności, czy w ogóle społeczeństwa.
Ale również, jeżeli można, tylko jedno zdanie, jakby to nie brzmiało niepoprawnie, również ta autocenzura wynika z jakiejś małej samodzielności i intelektualnej, i jakiegoś, aż trudno mi to powiedzieć.
No, mówimy wprost, tak.
Ale skarlenia charakterów.
Lub też, jak na co zwracał uwagę redaktor Bronisław Wilsztajn, także profesor Chrostowski, lub też na fakt, że zawód dziennikarza stał się zawodem bardzo otwartym i tak naprawdę nie ma żadnego tutaj wyznacznika. No, wystarczy po prostu być. Nie ma już tutaj tej bariery, nawet tak prostej, jak onegdaj wykształcenie wyższe, prawda? Teraz...
To szczególnie redaktor Wilsztajn na to zwraca.
Tak jest. Uwagę. Teraz ten nabór kadr jest często przypadkowy. Dopuśćmy do głosu księdza doktora Romana Piwowarczyka, Łódzkie Studia Teologiczne.
Rok wcześniej też miałem okazję uczestniczyć, ale no, można powiedzieć tak troszkę przyglądając się z boku, ponieważ nie miałem wtedy jeszcze jakiegoś większego kontaktu z Łódzkim Wydziałem Dziennikarzy Katolickich. Natomiast no, w tym roku miałem okazję być już na kilku spotkaniach, poznałem więcej cały nurt działalności właśnie tej organizacji. I mój udział był też taki troszkę bardziej pogłębiony, czy z większym zainteresowaniem. Nie tylko z tego względu, że to stowarzyszenie mnie zainteresowało, ale mając trochę doświadczenia wieloletniego zachodu, gdy chodzi o dziennikarzy katolickich w krajach takich jak Anglia, Francja czy Włochy.
Mieszkał ksiądz wiele lat w Paryżu, studiował tam na Sorbonie, to tylko dodam, więc rzeczywiście doświadczenie i spojrzenie takie szersze jest.
Troszkę szersze, tak. I z drugiej strony no, fakt, że wyjeżdżając to jeszcze była tutaj rzeczywistość ta właściwie głównie zdominowana przez pozostałość epoki komunizmu. Natomiast po przyjeździe już właściwie się bardzo wiele zmieniło, dlatego włączenie się w ten nurt budzącej się aktywności dziennikarzy katolickich w Polsce był dla mnie na pewno bardzo ciekawy i ważny. I nawet odczułem taką powinność włączenia się w ten nurt, aby faktycznie generować wiele sił, aktywności różnych i w tym także tej wolności i chęci wypowiadania swoich myśli na terenie Polski, żeby te proporcje głosów jakoś no, doszły do pewnej sprawiedliwej z pewnego poziomu, także na poziomie właśnie dziennikarzy katolickich. Więc gdy chodzi o te refleksje związane z obecną konferencją, na pewno są dla mnie bardzo pozytywne i poszerzające horyzonty, ale no, przede wszystkim no uświadomiłem sobie, że coraz więcej jest już takich głosów, które kreują w Polsce w ramach szeroko pojętej demokracji wyrażania różnych myśli tę opcję czy tę myśl, która broni prawa katolików do wypowiadania ich sposobu myślenia czy ich sposobów widzenia rzeczywistości różne i oczywiście w Polsce też różne, no ale na miarę szacunku, respektu każdego, zarówno z naszej strony katolickiej, jak i tych, którzy myślą zupełnie inaczej. No, wiele w tym względzie ciekawych myśli zostały przekazane przez profesora Chrostowskiego, księdza profesora Chrostowskiego, który no przede wszystkim jakoś uwrażliwiał nas tutaj na ten dialog taki głęboko pojęty, respektujący odmienność, sięgający do podstaw tej odmienności, żeby to nie było tylko takie, jakby powiedzieć, bardzo pospieszne naginanie poglądów różnych osób czy różnych religii, nie respektujące całej wartości tego, co stanowi oryginalność każdego z nas. Więc ten szacunek i ta cierpliwość związana z poznaniem dogłębnej, kto jest kim, jakie są jego intencje i na ile możemy się spotkać, odkryć, podziwiać tę różnorodność drugiej strony i jednocześnie akceptować. Na pewno tego nam dużo brakuje, gdy chodzi o tą ogólną przestrzeń medialną i właściwe pełnego szacunku docieranie do bogactwa różnych kultur czy różnych religii.
A ja zapadło mi w pamięć szczególnie, bo tak sobie myślę, że są pewne rzeczy, o których wiemy, ale dopiero jak zostaną wypowiedziane i to właśnie przy okazji takich spotkań nadzwyczajnych, prawda, nie w zwykłej rozmowie, to one się, mimo że oczywiste, stają bardzo ważne. Ja zapamiętałam bardzo kwestię z wystąpienia redaktora Bronisława Wilsztajna dotycząca, ta kwestia była właśnie tych granic poprawności, kto ma z kim dyskutować. I chodziło o postać pana Jana Pospieszalskiego, który prowadzi w telewizji program, jak się to nazywa ogólnie, kontrowersyjny, prawda? I redaktor Bronisław Wilsztajn zadał proste pytanie. Na czym polega kontrowersyjność czy problem z Janem Pospieszalskim? Na tym, że jest katolikiem w kraju, w którym oficjalnie wszystkie badania przecież przyznają, że katolików jest ponad 90%, że przestrzega norm etycznych w kraju, w którym przecież normy etyczne wydają się oczywiste. Czy może na czym polega ta jego skrajność poglądów, że jest patriotą, o ile wiadomo, patriotyzm jest...
Nie jest zabroniony.
Tak, nie jest zabroniony. I ten prosty przykład unaocznia, jak mocno ta świadomość dała się zepchnąć gdzieś w narożnik, prawda, że w tej oficjalnej takiej rzeczywistości medialnej Jan Pospieszalski uważany jest za przykład skrajny, będąc, powiedziałbym, w samym środku naszej polskiej rzeczywistości. Krzysztof Nagrodzki.
To są te pułapki, które są określane poprawnością polityczną, a która jest w zasadzie, może dlaczego o tym mówię, akurat tak się złożyło, że padło na mnie, że miałem dla Rzeczpospolitej udzielić krótkiego wywiadu i pani redaktor, która pytała, bardzo chciała, żebym ja się odniósł do pojęcia poprawności politycznej. Nie wiem, co to jest poprawność polityczna, wiem, co to jest prawda, wiara, wiele innych oczywistych...
Kompromis ewentualnie.
Ta, ale poprawność, dlatego powiedziałam, że poprawność trzeba by najpierw zdefiniować, bo według mnie, w moim takim intuicyjnym doświadczeniu, to poprawność to jest taki kaganiec, który zakłada się tym, których nie bardzo się chce tolerować, nie chce się ich wypuścić tam na przestrzeń publiczną i się mówi niepoprawny albo mówi się właśnie kontrowersyjny. Trzeba było ten mój wywiad nieco ścieścić i moja wątpliwość i ten...
Wypadła.
O tym kagańcu.
Wypadła. A jednak, tak. Bo to jest trochę to, co ksiądz Roman właśnie mówił, że to był taki mocny wątek tej konferencji. Właśnie te granice, w które dały się środowiska ludzi związanych z Kościołem polskim, no w pewien sposób wepchnąć. Taka konferencja jest okazją do tego, żeby powiedzieć mocnym głosem, że jest takie nie tylko środowisko, że to jest taka polska rzeczywistość.
No właśnie, bo jest takie niebezpieczeństwo w tej rzeczywistości, w której żyjemy, że te granice, tak jak tytułowe granice między prawdą a kłamstwem, że one stają się jakoś takie nieostre, prawda? Że zaczynamy sobie zadawać pytanie Piłata, czym jest właściwie prawda? No prawda przestaje być tym ostrym pojęciem, jasno zdefiniowanym, wyniesionym jeszcze tak jak w moim przypadku z dzieciństwa, bo wtedy jakoś rodzice w sposób jasny to mi przekazali I ta prawda staje się właśnie poddana takiej obróbce, tak jak jest wygodnie ją się definiuje. No właśnie ta poprawność polityczna, która prawdę ideologizuje, zmienia jej oblicze, czyni ją nieostrą. I właściwie można powiedzieć, że w takim obszarze nieostrym zaczynamy powoli funkcjonować i się do niego przyzwyczajamy i uznajemy go za, w pewnym momencie za jakąś normalną sytuację. Ja chciałem się odwołać, widziałem kilka dni temu taki amerykański film, amerykańskie kino popularne, wbrew pozorom może nam czasem bardzo ciekawe rzeczy powiedzieć o świecie, zwłaszcza o tym świecie, który tak jak Stany Zjednoczone wyprzedza w pewnych zjawiskach cywilizację zachodnią, czy cywilizację białego człowieka. Taki film State of Game, Stan Gry, czy może drugie tłumaczenie Państwo Gry, to właśnie jest film o mediach. O tych mediach, o tych gazetach papierowych, które upadają, których być może już niedługo nie będzie i zostaną zastąpione przez internetowe wydania, czyli szybkie internetowe wydania, które są, przemykają, nie zostawiają właściwie śladu ani w pamięci, ani jakichś materialnych śladów.
O plusach
śladów.
I o minusach mówił redaktor Piotr Parka z Frondy.pl, bo właśnie, są o plusy i minusy tej sytuacji.
Tak, i tam jest właśnie taka historia opowiedziana, jak dziennikarz, taki trochę jeszcze, nie to, że jakiś starszy wiekiem, ale taki starej daty, jak on właśnie przedziera się przez jakąś totalną manipulację, taki świat, który zaprzecza jakimś jasnym kryteriom, świat polityków właśnie, świat tych gier takich niesamowitych, jak on się przez to musi przedzierać i jak odnosi potem, jak ten samotny szeryf przysłowiowy amerykański zwycięstwo. Z taką z kolei młodą dziewczyną, dziennikarką, jeszcze niezdemoralizowaną, jeszcze taką ciekawą świata. Ja myślę, że właśnie to nieuleganie temu takiemu czadowi, temu takiemu oparowi.
Bo my mówimy o dziennikarzach, a w domyśle są wszyscy odbiorcy. Świat jest tak. Bowiem niestety w tej chwili światem żyjącym również w mediach. Zrobimy sobie krótki oddech w naszej rozmowie. Ksiądz Roman Piwowarczyk, Krzysztof Nagrodzki, Tomasz Bieszczad, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Wrócimy za chwilę.
Tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę. Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak, kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie.
Proszę Państwa, moimi gośćmi dzisiaj są członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, oddział w Łodzi, Krzysztof Nagrodzki, sekretarz, Tomasz Bieszczat, skarbnik zarządu, i ksiądz Roman Piwowarczyk, też członek zarządu już nowej kadencji, bo tuż po wyborach, co to powiedzieć, od 1 stycznia, tak? Tak, tak jest. Natomiast chciałabym w tej drugiej części jednak sięgnąć troszkę już może poza konferencyjne sprawy, bo spotkaliśmy się, przypomnę, aby podsumować trzecią ogólnopolską konferencję Dziennikarz między prawdą a kłamstwem, granice kompromisu. Mamy już wszystkie wydawnictwa poza książkowym, tak, Panie Krzysztofie, bo książka dopiero się ukaże. Jest tak. Wideo i jest
miejmy
płyta.
Miejmy nadzieję, że w niedługim okresie czasu, w grudniu.
Każda zresztą konferencja kończy się takim wydawnictwem, które zresztą bardzo szybko się rozchodzi. Panie Tomaszu, ja się chciałam zapytać o Radę Etyki Mediów, w której Pan zasiada, bo to jest takie ciało, które wydawało się będzie, jest właśnie po to, żeby przestrzegać no, pewnych kanonów postępowania w tym świecie medialnym. O tym konwentyklu chciałabym, żeby nam Pan opowiedział. Skąd biorą się członkowie Rady Etyki Mediów? Jak często się Państwo spotykają? Jakie są sprawy tam omawiane?
Znaczy tak, Rada Etyki Mediów została powołana kilkanaście lat temu przez Konferencję Mediów Polskich. To było takie ciało, które ukonstytuowało się trochę z inspiracji księdza Niewęgłowskiego, czyli duszpasterza środowisk twórczych
w Warszawie.
Tak. On skłonił szereg przedstawicieli dużych mediów polskich, tam były stacje telewizyjne, były gazety, wydawnictwa, ale również stowarzyszenia dziennikarskie, i powołano, ta konferencja mediów polskich powołała z siebie, czy spowodowała powstanie gremium, które złożone było z fachowców, którzy mieli za zadanie opiniować stan mediów polskich, w szczególności opiniować zgodność publikacji, treści publikacji z kartą etyki mediów. Jest taka karta, która zawiera no, szereg powinności wobec mediów, która reguluje jak gdyby no, w pewnym sensie oczywiście to, czy media naruszają pewne opisy zgodne z prawdą, czy dopuszczają się manipulacji.
A są jakieś narzędzia poza upublicznieniem jakichś ewidentnych skandali?
To znaczy narzędziem, jeśli mówimy o takich praktycznych przejawach działalności Rady, to jest strona internetowa, na której znajdują swoje miejsce oświadczenia. Jeżeli jest jakieś no, rzeczywiście jaskrawe naruszenie dobrych obyczajów, czy właśnie tej karty etyki mediów, to tam się ukazuje takie oświadczenie, które wskazuje na jakiś negatywny fakt. Jednym z narzędzi jest też wysyłanie przez członków Rady Etyki Mediów opinii do osób skarżących się na przykład w
sprawy.
To zarówno nadawców, jak i
odbiorców, którzy zauważyli na przykład taki fakt. Bardzo dużo jest też mailowych takich interwencji od widzów, od słuchaczy.
Czytelnicy zwracają uwagę.
I to są najróżniejszego rodzaju autoramentu, te skargi, ponieważ one dotyczą bardzo poważnych spraw nieraz, ale również takich lokalnych drobiazgów, gdzie ktoś na przykład poczuł się urażony, bo jego poczucie sprawiedliwości, czy dobra, czy prawdy zostało w taki sposób urażone, że musiał zareagować. Taki może żartobliwy przykład, miałem taki w zeszłym roku taką historię, że w pewnym miasteczku na północy, na Mazurach, gdzie jest duża stadnina koni, odbywa się co roku festyn gwiazd, telewizji, piosenki, filmu, które uprawiają jeździectwo. No i relacje, które się pokazały w lokalnych mediach, często są to takie gazetki czasem na powielaczu prawie, czy na ksero wydawane. I organizatorzy stwierdzili, że nieobiektywnie to było przedstawione.
A organizatorzy, że tam ten miejscowy festynu, dziennikarz...
Że po prostu, że jakaś...
Za mało entuzjastycznie napisał.
Walka polityczna też pod tekście, bo to jakieś lokalne środowiska, tam burmistrz, wójt i tak dalej, i redaktor naczelny tych gazet. No i ta skarga była, rzeczywiście trzeba było przekopać się przez te materiały wszystkie. Trzeba było oddać sprawiedliwość tym organizatorom, że rzeczywiście szukali tam ci dziennikarze dziury w całym.
Czyli byli użyci też do pewnej sprawy w tym momencie.
Byli zmanipulowani być może przez lokalne jakieś środowiska polityczne.
No niestety, od których są zapewne zależni, wydając taką małą gazetkę, bo wiadomo jak to wygląda i z tym rzeczywiście żadna demokracja sobie poradzić nie może.
Czy to ma jakiś skutek jeszcze kończąc to? Pewnie ma, bo to przynosi jakąś satysfakcję tym ludziom często tak pokrzywdzonym czy urażonym w swoim poczuciu sprawiedliwości i prawdy. Natomiast ostatnio Rada Etyki Mediów jest trochę pod obstrzałem i te główne media mainstreamowe pewnie im się trochę może mniej podoba już teraz, że jest ktoś, kto tam czasem pogrozi palcem, chociaż jak mówię, żadnych sankcji takich praktycznych Rada nie ma, żeby wyegzekwować coś, szczególnie na tych dużych mediach.
Skorzystam z obecności księdza doktora Romana Piwowarczyka, zapytam o łódzkie studia teologiczne. Mamy przed sobą numer ostatni, ubiegłoroczny, poświęcony zresztą, dedykowany biskupowi Adamowi Lepie. Z okazji ponownie się panie Krzysztofie, biskup Adam Lepa pojawia, prawda, jako osoba, która inicjuje, tutaj inicjator pierwszy redaktor łódzkich studiów teologicznych. Ten numer z okazji 20. rocznicy święceń biskupich i 40. rocznicy pracy naukowej księdza biskupa Adama. To w ubiegłym roku obie te rocznice były. Księże Romanie, proszę mi powiedzieć, na dniach dosłownie ukaże się kolejny rocznik. Jak wygląda praca w tego typu publikacji? To oczywiście na ile można mówić o granicach kompromisu przy tego typu działalności?
Mogę powiedzieć tak dość optymistycznie i wydaje mi się prawdziwie, że gdy chodzi o tych wszystkich autorów, którzy włączają się jako współautorzy artykułów, czy ponieważ oprócz artykułów są jeszcze sprawozdania z konferencji naukowych, czy recenzje książek naukowych, ogólnie jest to rocznik, można powiedzieć, naukowy, a więc łączy się on z otrzymywaniem punktów za zapublikowany artykuł. Ostatnio nawet w liczbie 4, także już jego ranga stopniowo wzrasta.
Czyli do prac naukowych.
Do dorobku naukowego
się
tak,
punkty,
liczy się
poprzez
punkty
publikację.
Poprzez publikację artykułów w tym naszym roczniku. Natomiast gdy chodzi o kwestie jakiegoś kompromisu, to tutaj jak do tej pory nie mieliśmy żadnych problemów, ponieważ jest to rocznik pisma naukowe, które jest otwarte na różne dziedziny, ogólnie można powiedzieć, związane z Kościołem, a więc i teologia, i Pismo Święte, i socjologia, i psychologia, i filozofia szeroko pojęta. No i jesteśmy oczywiście otwarci też na różne poglądy, które w jakiś sposób mogą odbiegać od kanonów myśli chrześcijańskiej, ale które jakąś głębię naukową mają. Także taka płaszczyzna czy wątek dyskusji z innymi i niemyślącymi też tutaj jest jak najbardziej realny. W związku z tym no jest to takie duże forum spotkania się różnych myślicieli, którzy różnie dane problemy przedstawiają, ewentualnie swój dorobek pogłębiania jakiegoś wątku. W związku też z tym, że jest to pismo recenzowane, pojawia się też ten drugi poziom dyskusji, a mianowicie autor danego artykułu czy danej recenzji, a z drugiej strony recenzent. I to też dodatkowo ciekawie nas tutaj jakoś szlifuje naukowo, no i poszerza sukcesywnie kręgi, ponieważ można powiedzieć, że liczba recenzentów czy autorów coraz bardziej się nie tylko pomnaża, ale także obszar, z którego się wywodzą autorzy, też jest coraz większy, więc nie jest to tylko środowisko łódzkie, ale no coraz większej liczby miejsc z Polski. Dlatego też ta obiektywność też jest coraz bardziej tutaj poszerzana.
Ja chciałabym zwrócić uwagę, że w tym ostatnim numerze Łódzkich Studiów Teologicznych poświęconym księdzu Adamowi biskupowi Lepiej jest świetny artykuł, który koresponduje z tematem naszego spotkania, z tą konferencją księdza Antoniego Lewka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Dziennikarz znakomity według Jana Pawła II. Pozwolę sobie tylko jedno zdanie zacytować z Ojca Świętego. Dziennikarstwo jak kapłaństwo jest odpowiedzią na prawdziwe powołanie. Ojciec Święty Jan Paweł II bowiem uważał, zaliczał dziennikarstwo, jak pisze ksiądz Antoni Lewek, do tych zawodów społecznych, które wymagają specjalnego powołania, uzdolnienia i kwalifikacji. Podobnie jak kapłan, lekarz czy wychowawca, również dziennikarz musi mieć pewien charyzmat, dzięki któremu będzie dobrym i zdolnym dziennikarzem, spełniającym umiejętnie i należycie swoje święte zadania. Panie Krzysztofie, szykuje się czwarta konferencja Dziennikarz między prawdą a kłamstwem. Czy jeszcze za wcześnie o tym mówić?
Dlaczego? No, jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Jak Pan Bóg pozwoli, to będzie i czwarta. Z tym, że jeszcze może tak, chwilkę. Do materiałów z konferencji. Materiały z konferencji w części już są, w części będą niebawem, ale dzięki właśnie internetowi możemy publikować i publikujemy już wystąpienia na stronie bardzo ważna informacja www.katolickie.media.pl www.katolickie.media.pl.
Bardzo bogata strona. Wszyscy, którzy wchodzą, mówią, że nie spodziewają się, że jest aż tak atrakcyjna i rozległa. Tak.
No, poza wystąpieniami na konferencji będziemy publikowali również odgłosy pokonferencyjne, okołokonferencyjne, a być może uda nam się, to zależy od takich prostych czynności technicznych, ale na nie trzeba zwracać uwagę, może również głosy i obraz, może uda nam się wyemitować, jeżeli nie cały, to przynajmniej odcinkami. To było, jeżeli chodzi o ten element techniczny, natomiast to może, dlaczego myśmy się tak uparli na tę konferencję, zaraz powiem o tej czwartej przewidywanej, dlatego, że to, co się już, przepraszam za powtórzenie, ale w tym świecie, w którym jest taki ogromny napływ informacji, powtórzenia są niezbędne, żeby w ogóle coś przekazać, niestety. To są miliony od rana do wieczora informacji, że jesteśmy jak gdyby przekonywani, sami się przekonujemy, codzienność nas przekonuje, że do tego słynnego marksowskiego stwierdzenia, że byt kształtuje świadomość. A nasza konferencja ma być takim jakimś, no, w miarę naszych sił, możliwości, protestem, że jednak świadomość jest jego matką, piastunką i przewodniczką po tych szlakach codzienności trudnych i często bardzo mylących. I dlatego w czwartej konferencji chcemy powiedzieć już może bardziej praktycznie, aczkolwiek nie uciekamy też od elementu teoretycznego, ponieważ najpierw jest myśl, a potem jest czyn, realizacja, o manipulacjach, o przyczynach, metodach i skutkach.
Nareszcie będzie czas, żeby zebrać wszystkie przykłady, które się pojawiały przy różnych tutaj tych innych tematach, a to się aż samo prosi, żeby pokazać, na czym wygląda manipulacja. Pięknie zresztą o tym powiedział ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, dał piękny przykład, ja już to kilkakrotnie cytowałam na naszej antenie. Czyli mamy stronę internetową, gdzie wszystkie te wiadomości www.katolickie.media.pl, dobrze powiedziałam, są w tej chwili już do dostępne, bo będzie wszystko oczywiście w księgarni archidiecezji łódzkiej przy ulicy Piotrkowskiej, rozumiem, już
książka będzie jak zwykle
tam. A dla uczestników te materiały?
Natomiast dla uczestników jeszcze tylko materiały. No i dla tych, którzy będą mieli ochotę sięgnąć po te nagrania, ale to już jest jak gdyby w inny sposób rozprowadzone.
Tak czy inaczej, wszystkiego można się dowiedzieć na stronie Łódzkiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, organizatora ogólnopolskich konferencji Dziennikarz między prawdą a kłamstwem. Trzecia odbyła się 24 października, a dziś w postscriptum tamtego wydarzenia rozmawialiśmy w gronie Krzysztof Nagrodzki, Tomasz Bieszczad i ksiądz Roman Piwowarczyk, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy w Łodzi. Małgorzata Warzecha, dziękuję panom, dziękuję państwu.
Bardzo się dziękujemy.
Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Przefruniesz tamtędy jak ptak. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna.